Artur Andrus jest moim gościem w tym odcinku podcastu o muzyce filmowej. Artur się tak poprawił automatycznie.
Ja się automatycznie poprawiam zawsze, jak widzę mikrofon, bo tak sobie myślę, będę do ludzi mówił, muszę ładnie wyglądać.
Zwłaszcza, że szkoda, że państwo tego nie widzą, nie?
Tak jest, tak jest.
Spotykamy się w takim szczególnym momencie, to o tym powiem za chwilę, ale spotykamy się o tym, żeby porozmawiać o tym, jak humor i muzyka wchodzą ze sobą w relacje. Ty poprzez swoje przeróżne programy radiowe w ostatnich latach w radiu RMF Classic z tą muzyką również masz do czynienia na co dzień, ale też przecież sam śpiewasz, piszesz piosenki. Jesteś jednym z najważniejszych ludzi słowa w Polsce, tego mniej poważnego, ale tego dotykającego czasem bardzo spraw poważnych. A tak?
Nie, słucham. Słucham z zaciekawieniem i też się czegoś o sobie dowiaduj.
Bardzo proszę. To było w 2021 roku, kiedy umówiłam się z Janną Kołaczkowską na rozmowę o tym, dlaczego muzyka nas śmieszy. Pomyślałam sobie, że to do podcastu o muzyce filmowej jest ciekawy temat, bo przecież mamy i Różową Panterę, która nas bawi, i piosenki Dudusia Matuszkiewicza, które są prześmieszne. I teraz pytanie, dlaczego one są śmieszne? Bo przecież to nie jest tak, że muzycy grają nieczysto i nas to właśnie bawi. Dlaczego kompozytorzy potrafili nas rozśmieszyć samą muzyką? Nagrałyśmy wtedy taką rozmowę aktualną na tu i teraz. I zanim zdążyłam ją zaprezentować światu, odszedł Duduś Matuszkiewicz, taki główny bohater tej naszej rozmowy. I zdzwoniłyśmy się później i powiedziałyśmy sobie, dobrze, to nagramy to jeszcze raz, bardziej aktualnie. Asia tam też była niezadowolona z pewnych fragmentów, więc nagramy to tak jeszcze raz na porządnie. Nie nagrałyśmy nigdy, ale myślę, że nie masz nic przeciwko, abyśmy tę rozmowę my dzisiaj spełnili, dopełnili, zwłaszcza, że jesteśmy wokół urodzin Asi i dokładnie rok po jej odejściu.
Oczywiście, spróbujmy. To znaczy nie podejrzewam, żebym był w stanie ją nawet w małym stopniu zastąpić, ale będę sobie mówił o tym, co mnie się wydaje i może by się też wydawało Aśce. Na szczęście mieliśmy trochę takich punktów stycznych. Pisaliśmy razem piosenki na przykład, także pewnie z jakiegoś powodu wybrała sobie mnie jako autora tekstów, niektórych tekstów swoich piosenek. No to i na ten temat możemy porozmawiać. A jeszcze jak się pojawia tutaj hasło Duduś Matuszkiewicz, no to jest od razu taka radość się pojawia, ponieważ jak sobie człowiek uświadomi, co on skomponował, jakie on rzeczy skomponował, jak to już na zawsze zostało, również dzięki temu, a może głównie dzięki temu tak naprawdę, że to zostało utrwalone w filmach, takich filmach, które wracają co jakiś czas i przypominają nam te motywy przez niego wymyślone, no to nic, tylko rozmawiać na takie tematy.
Ale już sam Duduś, jak on się nazywa, Duduś, to jest Duduś, pseudonim ten, już był z nim od wczesnych lat chłopięcych. To nie jest taka ksywa, którą dostał, jak wszedł w świat jazzu. No ale umówmy się, te ksywy nigdy nie są poważne, ale są poważniejsze. Komeda na przykład jest poważniejszą ksywą, a Duduś, no Duduś już gwarantuje dobry humor.
Komeda nie wiem, czy jest taką poważniejszą ksywą. Ja się też śmieję, jak słyszę Komeda, ale rzeczywiście ci wybitni, na przykład Wojciech Karolak-Zając, Jan Ptaszyn-Wróblewski, oni rzeczywiście mieli jakieś odejście w takie żartobliwe ksywy, pseudonimy. Myślę, że to jest też dowodem na to, że jak człowiek patrzy z przymrużeniem oka nie tylko na to, co robi, ale i na siebie, a może od tego zaczyna, że zaczyna z przymrużeniem oka i nie do końca poważnie siebie traktować, to potem jest mu łatwiej robić poważne rzeczy, takie porządne rzeczy, powiedzmy, bo to słowo poważny już się źle kojarzy. To znaczy, no, sama wiesz, ile jest dyskusji, i to poważnych dyskusji na temat sformułowania muzyka poważna. Czy tak się powinno mówić, czy nie? Że może klasyczna, a dlaczego poważna, że to poważna jest odstraszające? No to muzyka Dudusia na pewno nie była odstraszająca, chociaż gdyby ją przeanalizować, a pewnie już setki prac magisterskich, doktorskich i może i nawet jeszcze poważniejszych powstało na ten temat. Na pewno jest to muzyka klasyczna i w tym pojęciu poważna, bo to kawał muzyki po prostu.
Lubię mówić klasyka polskiej rozrywki. Widzisz, prace może są, ale książki nie ma. A ja żadnej o Dudusiu, więc może tutaj otwieramy pole dla kogoś, kto chciałby się tego podjąć. Zastanawiam się, czy humor ten muzyczny i nie tylko, czy humor w ogóle zmienia się na przestrzeni lat i epok. Ty zajmujesz się dzisiaj trochę humorem, satyrą, ale też patrzysz w przeszłość, na przykład poprzez programy archiwalne radiowe, od których gdzieś tam się odbijasz, chociażby przez to, że je znasz doskonale. Czy są te zmiany?
Są zmiany zauważalne i nie chciałbym znowu wychodzić na tego, który z Konopnicką zaczynał pisać wiersze i w związku z tym tak to będzie już oceniał. Humor się trochę wulgaryzuje na przestrzeni ostatnich lat. Ja tutaj mówię głównie o tej warstwie słownej, bo łatwiej mi jest ją ocenić i bardziej w niej się poruszam. Na przykład już żarty takie, jakimi posługiwał się Jeremi Przybora, są rzadkością nie tylko dlatego, że nie ma takich ludzi, którzy by tak pisali, bo myślę, żeby się znaleźli. To znaczy, gdyby im dać...
Tak, czyli z taką klasą?
Z taką klasą, tak subtelnie, z taką zabawą słowem i właśnie bez posługiwania się wulgaryzmem. To znaczy, Przybora potrafił gdzieś raz na jakiś czas, przypomnę, gdy życie zrzuci z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy. Dupa teraz to nie jest właściwie słowo, które by robiło jakieś piorunujące wrażenie, ale wtedy użyte w piosence śpiewanej przez Irenę Kwiatkowską, no to już było coś, to już było dużo. No ale tutaj tak to użyte, to było genialne. To samo miał Waligórski na przykład, który potrafił mocnego słowa użyć, ale w taki sposób, że wiedziało się, że tam innego nie mogło być i to musi być zabawne. To teraz to się stało na tyle powszechne, że nawet jeżeli był moment, kiedy ta powszechność śmieszyła, to teraz mnie już osobiście nie śmieszy. I wiem, że coraz więcej ludzi nie śmieszy. Nie wiem, jak to jest w muzyce, bo trudno mi...
Zwulgaryzować muzykę. Chociaż, wiesz, no może są takie style i gatunki, co powiedzą, że jest to właśnie wulgaryzacja muzyki.
Myślę, że tak może być, ale jeszcze jedna rzecz była chyba charakterystyczna dla tamtego czasu. Te rzeczy pisało się, i myślę, że to muzyki też dotyczyło, pisało się staranniej, ze świadomością, że nie pisze się na 3 minuty emisji tego utworu, tylko pisze się po to, żeby było porządnie napisane, żeby to zostało. Duduś wspomniany tutaj mógłby dużo prościej zrobić niektóre rzeczy, prawą nogą to napisać, bo przecież to był taki talent, że gdyby mu powiedziano: panie Jerzy, na jutro nam potrzebne 12 kawałków po 30 minut, to by to zrobił, dałby radę. Teraz by się paru kompozytorów pewnie tego bez problemu podjęło, tylko by zapytali, ile to będzie kosztowało.
Też mają komputer, więc za tyle.
Mają komputer, oczywiście. No, ale oni wtedy mieli kolegów, którzy by im wszystko zagrali od razu. No, nie wiem, nie chcę też zrzędzić, bo nie wiem, jak to jest w muzyce, ale rzeczywiście trafiam na mniej żartobliwych sytuacji w muzyce. Kiedyś, trzymajmy się na razie przynajmniej tego towarzystwa, o którym tu wspomnieliśmy, właśnie Duduś, właśnie Karolak, właśnie Ptaszyn Wróblewski, Namysłowski, Szukalski, oni stworzyli na przykład coś takiego jak zespół Chałturnik. I to było coś fenomenalnego, bo oni grali świetnie, chociaż źle by też pewnie potrafili, ale grali świetnie i nawet jak ktoś nie był wytrawnym znawcą jazzu, słyszał, że tam jest żart.
Ale w ogóle co za nazwa?
Tak.
Jaki trzeba mieć dystans do siebie, żeby się tak nazwać?
To się nazywało chyba w całości Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik. I oni się bawili tą muzyką, to już byli panowie z nagrodami, uznani, z płytami nagradzanymi i tak dalej, a nie przeszkadzało im to w tym, żeby pójść w żart i pobawić siebie i publiczność tym, co robią. Ja pamiętam, jak się pojawił kabaret, Babski Kabaret tak się nazywał, no i tam bardzo dorosłe panie już występowały: Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska, Krystyna Sienkiewicz. I pamiętam, jak one wychodziły na scenę i mówiły, że jesteśmy Babskim Kabaretem, czyli taki Old Spice Girls.
Dokładnie coś takiego. A odbijasz się tutaj od czasów i mówisz wtedy. Czy ty jesteś zdania, że polska rozrywka się zaczęła w dwudziestoleciu międzywojennym?
No,
taki jest powszechna taka informacja.
Wszystkie ślady o tym świadczą. Fakt, że też to są takie ślady najlepiej zachowane, bo już się nagrania jakieś pojawiały, pierwsze publikacje, książki się ukazywały również z tekstami pisanymi do kabaretu na przykład. No i na pewno rozkwit tego gatunku wtedy nastąpił. Te kabarety, do których pisali Hemar, Tuwim,
Grodzieńska
zaczęła przed wojną niby, ale właściwie ten największa część jej pisania to już po wojnie było, ale Jurandot, mąż Grodzieńskiej oczywiście, no to był ten czas, kiedy to wszystko tak nabrało takiej obfitości. Świetni autorzy, świetni kompozytorzy, no też właśnie ci, którzy komponowali do kabaretów, wcale nie musieli być wyłącznie takimi autorami małych, drobnych form, no bo przecież Petersburski pisał tam, Wars pisał tam, a przecież Wars, no jeżeli jesteśmy przy muzyce filmowej, no to wiemy, co się potem wydarzyło.
Nie ma w polskiej muzyce przedwojennej ważniejszego kompozytora, czy też płodniejszego kompozytora. A po co muzyka, już teraz nawet z dzisiejszej perspektywy, po co muzyka kabaretowi, po co muzyka humorowi? Po co muzyka żartom i śmiechom?
To jest taka dyskusja, która toczy się od lat i też już anegdoty na ten temat powstały. Kiedyś pamiętam, ktoś opowiadał, że jakiś dziennikarz rozmawiał najpierw z Włodzimierzem Korczem, chwilę potem z Wojciechem Młynarskim. Jednego i drugiego zapytał o to, co jest ważniejsze w piosence, czy tekst, czy muzyka. I Korcz powiedział, że tekst jest ważniejszy, Młynarski powiedział, że muzyka jest ważniejsza, co świadczy o tym, że i jedno, i drugie jest ważne. Tak naprawdę muzyka bardzo niesie tekst. To znaczy, jeżeli tekst nawet nie jest najgenialniejszy na świecie, ale jest podkreślony jakąś fantastyczną muzyką, to on zostaje w pamięci ludzi. Ja przekonuję się ostatnio, że myślę, że to chyba są też takie czasy, że coraz mniej komunikatów przyjmujemy w jakiejś dłuższej formie. Czyli z takiej trzyminutowej piosenki zostaje zazwyczaj szlagwort w pamięci. Potem może się zdarzyć...
Szlagwort, czyli ta fraza, którą powtarzamy, niekoniecznie refren.
Tak, tak, tak. Potem może, jak słyszymy tę piosenkę drugi, czy trzeci, czy czwarty raz, to dociera do nas to, co jest pomiędzy jeszcze. Natomiast muzyka dociera od razu. Muzyka dociera od razu i albo powoduje, że my chcemy drugi raz posłuchać tej piosenki, albo już nie chcemy jej posłuchać drugi raz. I to w piosence kabaretowej jest bardzo ważne. Dlatego to było takie ważne, żeby też byli kompozytorzy takich piosenek. Był taki czas, kiedy autorzy pisali sami dla siebie. I niektórym to się udawało, ale w wielu przypadkach miałem takie wrażenie, że szkoda, że ten tekst jest z taką muzyką, że gdyby ktoś do tego napisał świetną muzykę, to by coś więcej jeszcze było.
Pytanie, wiesz, co znaczy świetną, bo tu przychodzi mi na myśl Franek Kimono, czyli dzieło Andrzeja Korzyńskiego, wybitnego kompozytora muzyki filmowej, współczesnej, współtwórcy właściwie polskiej rozrywki, także polskiego radia, tych piosenek wszystkich, które wtedy tam w latach 60. polskie się pojawiały. On jest też autorem Mydełka Fa razem z synem swoim Mikołajem i to było zrobione właśnie celowo z muzyką, która nie będzie doskonała, a przetrwało, zobacz, ile czasu.
Ale przetrwało dlatego, że było od razu wymyślone jako żart. Tam jest wymyślony żartobliwy tekst, wymyślona muzyka, która gdyby była zagrana na orkiestrę symfoniczną, no to by tego żartu nie było. I wtedy, kiedy żart jest właśnie, to słowo wymyślone jest chyba tutaj ważne. Jeżeli się czuje, że ktoś pomyślał nad żartem, pomyślał nad muzyką do tego żartu, to wtedy działa. Oczywiście zdarzają się przypadki, że coś się zrobi, jakąś głupotkę wydawałoby się, a to się z tego robi wieczny utwór, ale jednak w większości przypadków to musi być wymyślone. Musi być wymyślona muzyka, musi być wymyślony żart. Tu jest dobrym przykładem to, co robili Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, ponieważ oni się doskonale czuli. To znaczy Przybora wiedział, jakie ma pisać teksty, żeby Wasowskiego niosło, a Wasowski wiedział, co zrobić z tymi tekstami, żeby poniosło jeszcze dalej. I te jego wszystkie dodatki, te ozdobniki, które się tam pojawiają, aranżacje tych utworów są żartobliwe przecież. Ale też zawsze zrobione tak, żeby one nie przykryły tekstu. To znaczy, żeby nie było tak, że człowiek się koncentruje wyłącznie na muzyce i nie słyszy, co tam jest. Ja słyszałem kiedyś recital, może nie będziemy mówić nazwisk tutaj, ale...
Bez nazwisk nieśmieszne.
Tak. No to dobrze, to teraz będzie nieśmieszne. Wcale nie musi być śmieszne. Ale to był naprawdę świetny autor, piszący świetne piosenki i wykonujący te swoje piosenki i fenomenalny pianista. I oni grali w recital. I to był jakiś wypadek przy pracy, ponieważ ten pianista w trakcie tego recitalu chciał pokazać wszystko, co potrafi. I całkowicie przykrył tego biednego wokalistę, piosenkarza, artystę lekko kabaretowego. I tego się nie dało słuchać, bo nie wiadomo było po co. To znaczy ja wirtuozerii jego grania na fortepianie chętnie bym sobie posłuchał jako muzyki instrumentalnej, ale w piosence to już kompletnie nie działało. Także jak to się czuje, że to są, robią to ludzie, którzy się lubią, którzy się czują, którzy chcą zrobić dobrą piosenkę, a nie ścigać się w tym utworze, to wtedy coś z tego może wyniknąć.
Ciebie jaka muzyka śmieszy?
Bardzo różna mnie śmieszy. No Wagner mnie bardzo śmieszy. Nie,
przez obrazowość?
Tak. Przez to, że nic nie rozumiem kompletnie, co kompozytor. Nie, żartuję sobie teraz. Ja jestem rzeczywiście, mam takie skrzywienie, to chyba jest zawodowe jednak skrzywienie, ale może ono i się w prywatne już przerodziło, że ja się koncentruję w piosenkach na tekście. Dlatego mało obcej muzyki, mało obcych piosenek mnie śmieszy na przykład, bo nawet jak one są śmieszne, to ja do końca nie wyczuwam tego żartu. Dopiero później gdzieś się zaczynam koncentrować na tym, co jest w warstwie muzycznej, ale po jakimś czasie z reguły sobie uświadamiam to, o czym już mówiłem, że gdyby tam nie było takiej muzyki, to tak by mnie to nie zaintrygowało. Wrócę jeszcze na chwilę do Wojciecha Młynarskiego. Kiedyś rozmawiając z jego wieloletnim partnerem piosenkowym Jerzym Derflem, zapytałem o piosenkę Absolutnie, czyli ta piosenka z filmu Droga. Wiesław Gołas jedzie ciężarówką w czołówce tego filmu, a Wojciech Młynarski śpiewa Uciekają rzędy drzew i tak dalej, i tak dalej. I tam Absolutnie. I bardzo mnie intrygowało to fa, 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 ra, fa, fa. I zapytałem Jerzego Derfla, czy to napisał Wojciech Młynarski, czy on mu tak napisał po literkach w tekście piosenki. Derfel powiedział, nie, to ja wymyśliłem. To mi było potrzebne do muzycznej części. I to świadczy o tym, ile może kompozytor dodać w piosence, nawet wymyślając...
Myślący kompozytor,
czytający tekst kompozytor i taki, który wymyśla nawet, wydawałoby się, fragment tekstu, bo fa, 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 ra, fa, fa, okazuje się, że...
To się rymuje dobrze.
Tak, i że to jest jeden z ważniejszych fragmentów tego tekstu tak naprawdę.
Są takie fragmenty, jeszcze mi przychodzi Kobieta i mężczyzna i słynne Szabada Bada. Wszyscy znają tę piosenkę nie jako temat czy piosenkę z filmu Kobieta i mężczyzna, tylko Szabada Bada.
Tak, to były pewne żartobliwe przeróbki na temat żaby. Tutaj się coś śpiewało, zdaje się, w takich ogniszkowych sytuacjach. No ale właśnie, to jest to, że to jeżeli spotka się dwoje ludzi, czy dwóch ludzi, czy dwie ludzi i lubi pisać piosenkę, i wie, że to tylko to współgranie tego jednego z drugim może zadziałać, to z tego czasami się fantastyczne rzeczy rodzą.
Spotkania są najważniejsze. Z kim ty lubisz pisać swoje piosenki?
Ja od lat piszę z Łukaszem Borowieckim.
Poznaliście się chyba w radiu, prawda?
My się poznaliśmy, to jak zwykle zastępstwo tutaj się pojawia, ponieważ my graliśmy w jakimś innym składzie, nie mógł nasz basista przyjechać zagrać tego występu i przyszedł Łukasz na zastępstwo zagrać na kontrabasie. Prawdę mówiąc, wtedy nie spodziewałem się, że będziemy współpracowali kompozytorsko, bo jednak od lat, zwłaszcza ludziom, którzy po pierwszym semestrze nauki gry na trąbce odłożyli instrument, mówię tutaj o sobie, kojarzyło się, że komponują pianiści, że to tak jest. Ja w związku z tym jakoś nie myślałem o tym, żeby Łukasza poprosić o skomponowanie jakiejś piosenki, bo pomyślałem, kontrabasista to czymś innym się zajmuje w muzyce, ale potem gdzieś jakiś taki przypadek się zdarzył, że Łukasz coś napisał i bardzo mi to przypasowało, to znaczy poczułem, że on wie, co ja mogę zaśpiewać, jak ja mogę zaśpiewać i też stara się jakiś żart w tym umieścić. Potem się nam zdarzały takie różne rzeczy, że ja mu nagle powiedziałem: Łukasz, chciałbym napisać turecką piosenkę. I Łukasz nagle siadał i przez 2 tygodnie słuchał tureckiego radia, żeby posłuchać, jak to tam wszystko działa. Pomógł mi też przy okazji, bo chciałem mieć żeńskie imiona tureckie, prawdziwe w tekście tej piosenki, ale okazało się, że oczywiście mogę zapytać internet, jakie są żeńskie imiona tureckie, ale internet pisze różne głupoty, dlatego pomyśleliśmy, że trzeba sprawdzić u źródła i okazało się, że koleżanka Łukasza jest perkusistką w Turcji, w Stambule i gra tam z takim ichniejszym Zbigniewem Wodeckim. No i zadzwoniliśmy do niej, powiedzieliśmy, żeby podała nam kilka imion żeńskich i te Ajşe, Basha, Fatma, Canan, Burcu i Rashida to są te podane właśnie w ten sposób. To kolejny wpływ kompozytora na autora tekstu i na kształt tego tekstu, ale z Łukaszem pracuję od lat. Jest jeszcze kilku takich kompozytorów, z którymi lubię współpracować. Marcin Partyka na przykład, z nim bardzo chętnie też piszę. No i zdarzyło mi się coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Zdarzyło mi się napisać nawet całą płytę dla Alicji Majewskiej z Włodzimierzem Korczem. A spotkaliśmy się przy okazji programu telewizyjnego, którego Włodzimierz Korcz był kierownikiem muzycznym, a ja tam miałem jako początkujący autor przynosić swoje pierwsze teksty. Ale to są właśnie wszystko ci trzej panowie, których wymieniłem. Jeszcze powinienem pewnie paru wymienić, bo się zdarzają, tylko troszkę rzadziej się zdarzają nam współprace. Ale to są właśnie tacy kompozytorzy, którzy czytają teksty. I nawet to jest fantastyczne u kompozytora, jak on potrafi zadzwonić i powiedzieć: słuchaj, ale ja nie rozumiem, o co tu chodzi.
A, widzisz. Aż tak.
Tak. I w pierwszej chwili oczywiście pojawia się gdzieś tak...
Ścisk w żołądku.
Tak, gdzieś po drodze z żołądka do gardła coś takiego, co kurczę nie rozumiesz. No przecież tam jest wszystko jasno napisane. Ale w drugiej sekundzie pojawia się taka myśl, jeżeli on od razu nie zrozumiał, to jak ma zrozumieć ktoś, kto będzie słyszał tę piosenkę pierwszy raz i w ciągu 3 minut ma zrozumieć wszystko. I to jest naprawdę świetna pomoc taka, że człowiek sobie uświadamia, że napisał tak, że prawdopodobnie coś tam zostało w rozumieniu tylko w jego mózgu, a nie jest to czytelne dla wszystkich, a to nie o to chodzi w piosence.
Dobra. A ty się dobrze czujesz śpiewając? Jak to w ogóle się zaczęło, że ty zacząłeś śpiewać?
Oczywiście, że się zaczęło z fascynacji Młynarskim. To znaczy ja od lat podziwiałem to, co on robi i w tej warstwie tekstowej, to, co on napisał, jak on napisał, jakie to jest fantastyczne, ale nie ukrywam, że ja też uwielbiałem zawsze jego śpiewanie. I ja wiedziałem, że...
To szalanskie.
Tak, wiedziałem, że to nie jest najwybitniejszy wokalista świata, ale też wiedziałem, że nie o to chodzi. Że jeżeli on by się koncentrował bardziej na tym, jak tam wyższy dźwięk z siebie wydać, żeby on był czysty, a nie koncentrował się na tym, co jest w treści tej piosenki, to już by nie była ta piosenka. Ja nie ukrywam, że trochę mu zazdrościłem tego, że on może sobie napisać tekst piosenki i potem ten tekst zaśpiewać. I zacząłem tak samo robić, gdzieś tam pojedyncze teksty sobie wykonywać. I pamiętam, że to jak zwykle to bywa tak, że jak ta piosenka, którą wykonujesz, jest przez kogoś życzliwie przyjęta, to cię to zachęca. I ja prowadząc jakiś koncert, bo najpierw zacząłem prowadzić koncerty takie kabaretowe, odważyłem się, pomyślałem sobie, a wyjdę sobie, jedną zaśpiewam tak pomiędzy kabaretami. I to zostało życzliwie przyjęte. I tak sobie pomyślałem, no to może drugą napiszę, trzecią, czwartą. A potem pamiętam, że zaprosił mnie kolega, powiedział: słuchaj, ty już masz parę tych piosenek, przyjdź, zaśpiewaj taki swój pół recital. nagle się okazało, że chętnie, tylko że ja nie mam akompaniatora, nie ma mi kto zagrać. I nagle przypomniałem sobie, że kolega, który teraz pracuje w firmie farmaceutycznej, skończył szkołę muzyczną na fortepianie, nauczył się tego na ten występ. Potem jeszcze parę takich występów mieliśmy, ale też będzie to dla mnie niezapomniany występ, ponieważ na sali w tym małym ośrodku kultury w Warszawie było niewiele osób. Może dlatego bardziej się odważyłem jednak tam wystąpić. I głównie to byli uczestnicy takich zajęć plastycznych. Do końca życia zapamiętam tę nazwę, bo to był Klub Wesołego Pędzelka.
Nie mogę.
I Klub Wesołego Pędzelka był jednym z pierwszych klubów, który oglądał moje recitaty.
Cudowne, cudowne. A ty dzisiaj wypełniasz taką rolę, wiesz, trubadura. Nie mówię tylko, że z hasłem piłem w spale, spałem w pile, ale też przez to, że się poruszasz, że jeździsz po Polsce z koncertami właśnie, czy prowadząc koncerty, czy występując w swoich programach, to też znany jesteś z tego, że piszesz piosenki na zawołanie, na podstawie tego, co się lokalnie wydarza. Więc rzeczywiście jesteś wędrownym takim artystą słowa i muzyki.
Ja po prostu wiem, to jest to jakieś podlizywanie się publiczności, a wieczór bez wazeliny jest nieważny, ale ja lubię jeździć do ludzi i występować w ich miejscach. Zauważyłem, że to się w ostatnich latach bardzo, bardzo zmieniło. Te domy kultury, po których się jeździ, to już są zupełnie inne miejsca niż te parę lat temu. Doinwestowane, wyremontowane, takie, w których ludzie mają naprawdę dobre warunki, żeby odbierać to, co tam się prezentuje. No i zawsze ciekaw jestem, czym oni żyją, co tam się dzieje. Oczywiście to nie są najważniejsze rzeczy, bo jak wiadomo, wszędzie ludzie żyją polityką i to też na takim poziomie lokalnym, że tutaj burmistrz jest taki, a tam wójt zrobił to czy tamto. To mnie w ogóle nie interesuje, ale są jakieś takie zabawne rzeczy, które mnie bardzo intrygują i ja od razu staram się na nie jakoś reagować. No, parę dni temu byłem w Częstochowie na festiwalu imienia Piotra Machalicy i też przeglądałem portal internetowy lokalny i zobaczyłem taki tytuł: Radiowóz, Syreny, Dużo Pytań. Szwedzcy harcerze na komisariacie w Kokotku.
To AI by tego nie wymyśliło.
Nie, to by nie wymyśliło. No i od razu jest już taka burza mózgu, że burza...
Plan filmu sensacyjnego.
Tak, że trzeba coś takiego wymyślić, na to jakoś zareagować.
Zapisuj, może dzięki temu lokalna historia jakoś, wiesz, przetrwać w tych twoich piosenkach pisanych. Mija nam rok od odejścia Aśki i chciałabym na koniec jeszcze dwa słowa jej poświęcić. Jak ty zapamiętałeś jej relacje z muzyką, bo ona przecież też śpiewała, robiła to brawurowo, ale też nas wszystkich rozśmieszając do łez.
To był niezwykły talent. To właśnie we wszystkich możliwych sferach. Tam już był, uważam, że nawet nadmiar talentu, że niesprawiedliwie zostało to podzielone. No jeżeli chodzi o muzykę, Aśka potrafiła zaśpiewać wszystko. Aśka potrafiła zaśpiewać wszystko. Niedawno nawet rozmawiałem na ten temat z moim kolegą muzykiem, świetnym saksofonistą jazzowym, Łukaszem Poprawskim. Jazzowym, ale też mam to szczęście, że gra od czasu do czasu ze mną. Gra z Ulą Dudziak. I Łukasz odbiera to, co się dzieje na scenie głównie przez muzykę. Przepraszam, to jeszcze dygresja. Ja wspominam sobie teraz taką moją rozmowę ze Zbigniewem Wodeckim, kiedy ja mu próbowałem do jego znanej piosenki napisać jedną linijkę innego tekstu. On się strasznie z tym męczył i mówi mi: słuchaj, bo tobie się wydaje, że wszyscy myślą tak jak ty tekstem. Ja myślę dźwiękiem. Ja myślę o tym, co jest, jaki jest następny dźwięk, a nie jaka jest następna sylaba. Ja zrozumiałem, że to naprawdę są trochę inne światy. I tutaj wracając do tej rozmowy z Łukaszem o Aśce. On mówił, że Aśka go nie tyle śmieszyła, jak wychodziła na scenę, jeżeli chodzi o te muzyczne rzeczy, co fascynowała. On był pełen podziwu dla tego, co ona potrafi zrobić, co ona potrafi zaśpiewać. Dlatego zaprosili ją do tego przedsięwzięcia Lis, które nie jest wcale żartobliwe, śmieszne, tylko ona tam pokazuje, co ona potrafi wokalnie zrobić. No i też no to, jak zaśpiewała to słynne Andrzeju, Andrzeju, wszystkich nas to śmieszyło do łez, ale też ileś osób mówiło, Jezu, przecież ona śpiewa jak Janis Joplin. I Aśka miała niebywały talent muzyczny. To często podkreślał współpracujący z nią kompozytor, pianista Łukasz Pietrz, że właściwie każda forma, która została wymyślona, to były 3 minuty i ona już to umiała. Ona miała po prostu jakiś gen muzyczny w sobie, że ona to wszystko potrafiła, wszystko wychodziła i była w stanie każdy dźwięk wyśpiewać, wszystko zrobić w każdej stylistyce. Przecież te jej zabawy improwizowane, muzyczne, kiedy ona prosiła tylko, żeby określili, w jakim stylu ona ma zaśpiewać. I ona na oczach ludzi wymyślała jakiś tam, jakiś tekst i śpiewała to, a to w country, a to w heavy metalu, a to w rockowej stylistyce i unikała tylko disco polo, ale to nie dlatego, że miała jakieś ale do disco polo, tylko że to disco polo było za prostym skojarzeniem. To znaczy od razu się pojawiało, że o, jak kabareciara, to niech śpiewa disco polo, to będzie śmiesznie. A ona mówiła, nie, proszę bardzo, każecie mi w stylu Bacha zaśpiewać, to ja zaśpiewam. Każecie mi w stylu Metalliki, to będę się starała to zrobić. Chodziło o to, żeby było ambitniej. Myślę, że też dlatego był taki czas, że organizatorzy koncertów, nie tylko kabaretowych, ale na przykład z muzyką filmową właśnie, chętnie sięgali po Aśkę, bo wiedzieli, że ona szybko to opanuje i zaśpiewa wszystko, co jest do zaśpiewania.
Ja pamiętam oczywiście występy z nią w takim projekcie, który wymyślił Damian Aleksander, Tribute to Musical. Zaprosił same dziewczyny z różnych gatunków, Małgorzatę Olewską, Kaję, właśnie Edytę Krzemień, Joannę Kołaczkowską. I pomysł był taki, ja prowadziłam, miałam szczęście prowadzić te wydarzenia, pomysł był taki, abyśmy składali hołd musicalowi w jakiś taki bardzo przekrojowy, ale też życzliwy, ciepły sposób. I no, są takie fragmenty w światowym musicalu, które były wprost idealnie dla niej po prostu napisane, jak Money Money. Pieniądze rządzą światem z kabaretu, więc nie tylko muzyka filmowa, ale także właśnie ta.
Aśka się bardzo interesowała muzyką. Pamiętam, że przez ileś ostatnich lat regularnie i to stały punkt jej wakacyjnego. Aśka nie była osobą, która potrafiła specjalnie wypoczywać dużo. Ją już nosiło po 3 dniach jakiegoś tam urlopu, ale stałym punktem wakacji był festiwal Color of Ostrava, tak? Colors of Ostrava.
Jest taki.
I ona jeździła tam, mieszkając gdzieś kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym się te festiwalowe koncerty odbywały, bo nie było nigdzie miejsc do nocowania w pobliżu samej Ostrawy, ale codziennie jeździła z kolegami, zbierała grupę ludzi, których zabierała tam i ona była właściwie prowodyrem tego i chciała różne gatunki muzyki, które tam się pojawiały, to wszystko chciała oglądać, tego wszystkiego chciała słuchać.
Jak ją żegnaliśmy, to sam zachęcałeś do tego, żeby ona pozostała obecna w naszym życiu, a wręcz rozwijała tę obecność. Tak jest u ciebie teraz też?
Oczywiście, że tak. To cały czas się gdzieś pojawia. Aśka się pojawia właściwie codziennie. To znaczy, jak ja jadę gdzieś na jakieś spotkanie autorskie, to jest zawsze taki moment, kiedy ktoś wywołuje, a może pan przypomnieć, jak w Spadkobiercach coś tam graliście, czy coś takiego. W rozmowach z kolegami to jest codzienność właściwie, że wspominamy sobie coś tam, jakieś piosenki sobie przypominamy. No ja teraz pisałem taki tekst wspomnieniowy o Aśce, to na przykład przeglądałem sobie te maile od niej. To już jest właśnie kosmos, jak się czyta, co ona pisała, jak ona pisała, jakie ona rzeczy, te tematy do piosenek, bo ona mi czasami przysyłała jakieś bardzo konkretne zamówienia na konkretne piosenki. One były zaskakujące, bo były na przykład takie, że ona mi mówiła, Artur, chciałabym taką piosenkę, bo mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że widzę pole zboża i w tym polu stoi facet, ale widać go tylko od pasa w górę. I na ten temat chciałabym piosenkę. Ja mówię tak, i ty się zastanawiasz, czy on ma dół, tak? I powstała piosenka Góra Jaśka w ten sposób. No i takie rzeczy to... No i na sekundę nie zniknęła i myślę, że będzie coraz bardziej nam wracała, bo coraz bardziej nam jej będzie brak tak naprawdę.
O Aśce, o humorze w muzyce, o humorze w ogóle, o muzyce także. Normalnie bym ci chciała teraz życzyć dobrej muzyki, ale chyba ci będę życzyć dobrych spotkań w twojej pracy artystycznej, bo wygląda na to, że to one są najważniejsze.
Rzeczywiście one są najważniejsze i z takich dobrych spotkań potem dobra muzyka wynika często.
Spotykaj się jak najczęściej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A mogę ci zaśpiewać mojego ulubionego Bonda? Tylko ja nie mówię, że ja to dobrze zaśpiewam. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ra, ta, ta. Ta, ra, ta. Ta, ra, ta. Dziękuję.